To jest program Teraz Gospodarka. W studiu Radia Rzeszów Artur Chmaj, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry.
Witam.
Dokładnie dzisiaj mijają 4 lata od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak z tej perspektywy ekonomicznej zmieniła się polska gospodarka, tutaj ta nasza lokalna?
No, zmieniła się diametralnie, tak trzeba powiedzieć, i to w wielu wymiarach. Ja myślę, że przede wszystkim takim pierwszym skutkiem dość istotnym dla gospodarki był masowy napływ imigrantów ze wschodu, którzy po prostu uciekali przed wojną, tak? Bo to wywarło wpływ i na gospodarkę jako całość, w sensie popytu, jaki oni zgłaszają, no bo muszą gdzieś mieszkać, muszą coś jeść, muszą się w coś ubrać, więc tutaj ta kwestia tego zapotrzebowania na wszystko to jedno. Dwa, no było trzeba ich przyjąć, tak? Czyli musieliśmy wydać jako kraj, jako państwo trochę pieniędzy na tą adaptację, na lokalizację, rozlokowanie, przyjęcie dzieci do szkół, ubezpieczenie społeczne, jakieś tam powiedzmy inne świadczenia, które z tym się wiązały, czyli to było też jakieś spore wyzwanie dla gospodarki. Oczywiście tu jeszcze takim jakby z boku wyzwaniem było to, co Polacy jako społeczeństwo zaoferowali Ukraińcom. Pamiętamy te gigantyczne góry różnych środków pomocowych zbieranych od żywności przez ubrania, koce i tysiące innych spraw. Mówię o tym dlatego, że te rzeczy też nie spadły nikomu z nieba, tylko ktoś musiał to kupić, ewentualnie jak dał coś, co miał w domu, to potem musiał sobie to zakompensować kolejnymi zakupami, czyli kolejny bodziec taki propopytowy, tak? Do tego dochodzi kwestia stricte już militarna i tu w skali regionalnej, przecież Podkarpacie jest tym frontowym, że tak powiem, regionem, jeśli chodzi o Polskę, więc te wszystkie kwestie logistyki, dostaw, przecież no rozkwit w pewnym sensie lotniska w Jasionce, także tutaj te kolejowe przewozy, to wszystko przebiega przez Podkarpacie, więc w naszej skali lokalnej to miało szczególnie duże znaczenie i do tego dochodzą już, tak kończąc jakby, bo wiele tych wątków, kwestie tych transferów, nazwijmy to czy unijnych, czy też pozaunijnych, bo tu i Stany Zjednoczone przecież i inne kraje, które nie są formalnie w Unii, związane z tą pomocą dla Ukrainy, ale pomocą rozumianą na przykład w taki sposób, że pieniądze trafiają do polskiej armii, która wspiera armię ukraińską, dzieląc się tam tymi zasobami sprzętu, który przecież przekazywaliśmy chętnie i w dużej ilości. Więc no, właściwie trudno dzisiaj wskazać taką sferę życia, gdzie skutki tego nie byłyby odczuwalne. Tak, wystarczy wsiąść do autobusu, gdzie w komunikacji miejskiej słyszymy język ukraiński dużo częściej niż to było przed 4 laty. Kiedy widzimy dzieciaki baraszkujące gdzieś tam powiedzmy na placach zabaw, to też ta mowa ukraińska dużo częściej wybrzmiewa.
Albo wystarczy też wsiąść do taksówki.
No i właśnie, to chciałem spuentować jakby, że trudno mi sobie też dzisiaj wyobrazić całkiem sporo sektorów gospodarki, gdzie ten język ukraiński i obecność Ukraińców, którzy dodajmy chętnie uczą się polskiego, asymilują się, nie tworzą get, jak to w innych krajach, gdzie napływ cudzoziemców spowodował te kłopoty społeczne, więc trudno mi sobie wyobrazić parę gałęzi gospodarki, nawet całkiem sporo, gdzie no nie istniałyby w takim kształcie, w takiej formule, jak to ma miejsce no właśnie poprzez pojawienie się tych naszych gości ze wschodu.
A poradziliśmy sobie z tym?
W sensie ekonomicznym jak najbardziej tak. No nie było sytuacji, że gdzieś tam, nie wiem, tworzyliśmy jakieś przytułki albo jakieś obozy czy inne getta dla uchodźców, którzy nie bardzo wiedzieli, co z sobą zrobić, jak to też na świecie bywa, więc jako państwo to udźwignęliśmy. Natomiast ja to traktuję przede wszystkim jako pewien bodziec taki prorozwojowy, bo jakby na to nie popatrzeć, to korzyści ekonomiczne z tego napływu przede wszystkim imigrantów z Ukrainy, opakowane jeszcze tymi procesami makroekonomicznymi, o których mówiłem wcześniej, to jest dla gospodarki potężna korzyść. I tu, żeby było jasne, różnego typu narracje, często takie właśnie populistyczne, które na fali tej niechęci do Ukraińców w niektórych środowiskach w Polsce zaczęły pączkować. No związek tego z wyborami jest oczywisty. To jest totalna bzdura, dlatego że patrząc na finanse chociażby państwa, finanse publiczne i finanse podmiotów gospodarczych, to jest to niewątpliwy impuls prorozwojowy i on bardzo dużo dobrego tej polskiej gospodarce dał.
Podkarpacie skorzystało na tej strategicznej roli?
Korzystała cała Polska. No Podkarpacie, tak, no z racji, o których mówiliśmy, ale myślę, że to nie można tylko przez pryzmat Podkarpacia, że my tu mamy granicę z Ukrainą, bo proszę zobaczyć, najwięcej tych migrantów trafiło do tych największych miast. Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Poznań, Łódź, tam są te Gdańsk, to są te miejsca, gdzie oni przede wszystkim chętnie w poszukiwaniu przede wszystkim pracy migrowali, więc był taki moment, że Podkarpacie pękało w szwach, że tak kolokwialnie powiem, jeśli chodzi o tych migrantów. Natomiast z różnych powodów oni zaczęli się zjeżdżać nie tylko po Polsce zresztą, bo przecież to nie była tylko i wyłącznie Polska jako ta lokalizacja docelowa, kiedy zaczęli po prostu się jakoś tam organizować z tym swoim życiem, przede wszystkim szukając pracy. Tu się okazało, że niektórzy tej pracy znaleźć nie mogli, stąd emigracja do Niemiec, czy tam powiedzmy jeszcze dalej na zachód Europy, no też sporo za ocean, bo pamiętajmy, Ukraina ma dość dużą diasporę w Kanadzie przede wszystkim, więc tutaj też ten odpływ ludności nastąpił. No ale tutaj ja myślę, że to tak można rozłożyć na całą Polskę, niekoniecznie my tu jesteśmy tym najważniejszym beneficjentem dzisiaj.
Pierwszym przystankiem tym byliśmy.
Byliśmy niewątpliwie, dalej jesteśmy tym takim przyczółkowym regionem, natomiast no, ta emigracja się właściwie rozpłynęła po Polsce. To tu nie możemy mówić o koncentracji tego na Podkarpaciu. No, nie mamy też takiej oferty. Mówmy się, rynek pracy Podkarpacia jest specyficzny i nie oferuje tego, co oferują duże aglomeracje chociażby. Zwłaszcza w tych zawodach, gdzie Ukraińcy najchętniej i najłatwiej znajdują pracę, tak?
Co nam dała obecność uchodźców z Ukrainy dla naszej gospodarki?
Ja myślę, że takim bardzo nośnym tematem jest kwestia świadczeń zdrowotnych tych dla Ukraińców, bo nawet na fali kampanii były tu dyskusje, czy powinniśmy finansować i dlaczego tak dużo to kosztuje. No to, żeby było jasne, nie ma jeszcze danych za rok 2025, bo to się dopiero pojawi w najbliższym czasie, ale według tych danych za lata 2022-2024, więc składki zdrowotne zebrane od ukraińskich pracowników to jest ponad 9 miliardów złotych. Natomiast koszt świadczeń w tym okresie, który dotyczył właśnie wydatków, to było nieco ponad 2 miliardy złotych. Czyli no, mitem jest twierdzenie, jakobyśmy dopłacali do tych wszystkich świadczeń zdrowotnych Ukrainy. Tak więc tutaj to jest absolutna nieprawda. Z takich powiedzmy twardych efektów. Dzisiaj co dziesiąta firma w Polsce jest zakładana albo przez Ukraińców, albo z udziałem Ukraińców. Mamy w tej chwili ponad 77 tysięcy podmiotów tych jednoosobowych założonych po 2022 roku i ponad 11 tysięcy spółek prawa handlowego właśnie z udziałem Ukrainy. Także tutaj takie sektory jak powiedzmy budownictwo, czy też informatyka, czy informacja, to bez dzisiaj tego dopływu tej świeże krwi pewnie byłyby dosyć trudne. Powiedzmy sobie tak, kolejne informacje takie, bo ja nie mówię o pewnych szacunkach, bo jeżeli na przykład słyszę dyskusję, ile to podatku płacą Ukraińcy, ile potem wydają tego w Polsce, to są szacunki. Tutaj nie ma tak naprawdę precyzyjnej informacji, co w danej kwocie PIT-u jest, z jakiej umowy, jakiego typu. Takie dane może i są do wydobycia z administracji skarbowej, ale one nie są publicznie dostępne, więc raczej opieramy się o szacunki, modele i tego typu rzeczy. Ja im do końca nie ufam, bo każdy model ma szereg założeń spełnionych czy nie. Ale jeżeli czytam w danych GUS-owskich, że 65% Ukraińców, którzy są w Polsce, jest czynnych zawodowo, to na litość boską Polaków mamy 75%. To nie jest tak, że tu przyjeżdżają i pasożytują na tym naszym społeczeństwie, tylko oni rzeczywiście dużo wnoszą, płacą te składki. Ten popyt konsumpcyjny, muszą przecież gdzieś się wyżywić, coś ubrać, gdzieś zamieszkać. To wszystko powoduje, że ten przyrost PKB jest bardzo widoczny.
Wybuch wojny trochę przyspieszył różne inwestycje w sektor obronny chyba najbardziej.
To prawda. Niewątpliwie to był taki potężny impuls. Zadziałała, na szczęście zadziałała ta stara maksyma, że chcesz pokoju, to się szykuj do wojny. Ja się bardzo cieszę z tego, że obudziliśmy Zachód, bo Polska przez lata, ja to nawet osobiste kontakty gdzieś tam mogę przywołać, które miałem i traktowano nas trochę jako takich rusofobów, tak, że ci Polacy to zawsze na tych Rosjan narzekają, a to tacy sympatyczni ludzie ze swoją duszą, tak, rosyjską kulturą i innymi rzeczami i byliśmy postrzegani trochę tak przez taki no, nieufny pryzmat, że tu zamiast robić te deale z Rosjanami, to my na nich tam narzekamy, jacy to są łobuzy, tak, natomiast no, życie pokazało, jak to rzeczywiście jest i ta narracja, przede wszystkim ja to w Niemczech widzę, że już nie ma mowy o tym takim, jak to business as usual, tak się o tym mówiło, tylko w tym momencie zupełnie inne twarde stanowisko. Trochę mnie tu martwi w tym kontekście postawa prezydenta Trumpa, no bo tak on bardziej chyba Ukrainie chce zaszkodzić, aniżeli pomóc i niestety jak te obrazki z Putinem, z którym się tam ściska na Alasce, to pewnie będą mi się śniły do końca życia, ale niemniej jednak ten Zachód obudziliśmy i no dzisiaj trudno sobie wyobrazić NATO jako NATO bez polskiej armii, bez tych naszych sił, które tutaj rzeczywiście dużo wniosły. Szybko się zbroimy, te zakupy sprzętu, te różne powiedzmy inwestycje w wojskowość, obronność zaczynają procentować i one będą jeszcze procentowały. Zresztą no mam nadzieję, że nie zrobimy jakiejś głupoty i nie wyzbędziemy się możliwości, jakie ten program SAFE przynosi. Pieniędzy tej skali nie pozyskamy w takiej skali i po takim koszcie nigdzie w tej chwili. Więc to jest kolejna szansa. Jak ją mądrze wykorzystamy, to rzeczywiście mamy szansę być tym poza Stanami liderem, jeśli chodzi o obronność w ramach NATO. No zobaczymy, co to czas pokaże, jak to dalej się wszystko potoczy. Ale rzeczywiście to jest też niewątpliwy impuls taki prorozwojowy. Znaczy, ja powiem tak, z tymi zbrojeniami sprawa jest trochę obosieczna, bo proszę zobaczyć, krajem, który najwięcej się zbroi i najwięcej się chwali tym PKB, które przez to rośnie, jest oczywiście Rosja. Tylko, że to PKB rosyjskie, które na papierze rośnie, to się okazuje, że wyprodukują kolejny czołg, który tam po statystycznie iluś 12 czy iluś minutach zostanie zniszczony w jakimś tam ukraińskim stepie, więc ten wzrost PKB jest tak naprawdę marnotrawiony na tych polach bitwy w Ukrainie. U nas jest inaczej, to nie jest tak, że ten sprzęt i oby tak zostało, tak, on był w gotowości, odstraszał, robił tą swoją rolę tego pilnowania naszych granic bezpieczeństwa, natomiast oby nigdy nie był użyty.
Te inwestycje w obronę, można powiedzieć, że to jest koło zamachowe gospodarki, czy bardziej obciążenie dla budżetu państwa?
Pani redaktor, jakbym tak, ja nie jestem historykiem, jestem finansistą, ale jakbym tak miał sobie pomyśleć, co do tej pory w gospodarkach tych kluczowych dla świata było największym impulsem do rozwoju, to były niestety wojny. No taka jest prawda, przecież największa gospodarka świata amerykańska, tak naprawdę ta potęga została utworzona po II wojnie światowej. Na tyle mocna była to potęga gospodarcza, że narzuciła te warunki tak naprawdę finansów światowych, system przecież dolara i tych wszystkich związanych z tym historii Funduszu Walutowego Banku Światowego, ten porządek został ustalony właśnie przez tą potęgę amerykańską, która nie powstała, gdyby nie Pearl Harbor i wciągnięcie przez Japonię Amerykanów do wojny. Przecież na początku oni się raczej dystansowali, nie chcieli się mieszać po doświadczeniach z I wojny światowej, ale tak naprawdę ten sukces gospodarczy Ameryki ma swój rodowód w czasie wojny i to jest taki impuls. Owszem, dla budżetu jest to obciążenie, bo wiadomo, że to państwo jest tutaj tym głównym rozgrywającym, tak? No ale państwo pieniądze wydaje, zarabiają firmy, zarabiają dostawcy, producenci, którzy w tym momencie mądrze te pieniądze absorbując, ten PKB tak naprawdę pomnażają, więc to jest impuls tragiczny, smutny, bolesny, ale taka jest prawda, że z ekonomicznej perspektywy wojna, jak to dobrze powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że nie jest niczym złym, bo to bzdura, natomiast no, ona rodzi skutki pozytywne, taki paradoks, tak, no tutaj z jednej strony giną ludzie, tragedie, dramaty, a z drugiej strony biznes, który na tym korzysta, no bo tak to już w tym świecie, dopóki pieniądz będzie rządził światem, to tak będzie, tak? Wojna jest takim drastycznym, ale bardzo silnym impulsem, który naprawdę dużo gospodarkom daje.
Te relacje handlowe ze wschodem, tak, bardzo one się odbiły.
Ja myślę, że tutaj znowu nie chcę przesadzić szczęściem nieszczęściu, bo ani jedno, ani drugie szczęściem nie było, ale trochę gospodarkę uodpornił COVID. Te zerwanie łańcuchu dostaw, przede wszystkim te zerwane wszystkie kooperacje za czasów COVID-u spowodowały, że troszkę inaczej już zaczęliśmy patrzeć na tą wymianę taką nieograniczoną, niczym swobodną, jeśli chodzi o przepływ głównie towarów czy półproduktów. I w momencie, kiedy pojawiła się wojna, no to już troszeczkę byliśmy jakby na to przygotowani. Zresztą zwróćmy uwagę, że wojna też jest takim paradoksalnym zjawiskiem. Na którymś kawałku świata ona ogranicza, ale w innym kawałku to działa ze zdwojoną mocą, tak? Bo te, powiedzmy, zerwane kontakty, zerwane kierunki skutkują tym, że gdzieś to zaczyna się intensyfikować jakby w inną stronę. Tak? Gospodarka życie próżnie lubi. Tak? Jak nie ma z jednego kierunku dostaw żywności, to trzeba ją kupić gdzie indziej. Jeżeli ropa nie płynie z tego kierunku, kupujemy ją gdzie indziej. Mieliśmy przecież przykłady tego i w Polsce. Tak, brakło węgla z Rosji, no to kupowaliśmy po różnych tam Kolumbiach czy Australiach. 40% tego dzisiaj nam gdzieś tam leży, bo to się do niczego nie nadaje. Kupowaliśmy też, powiedzmy, no na szczęście zdywersyfikowaliśmy wreszcie te dostawy, powiedzmy sobie, gazu czy ropy, więc tu już ta Rosja nam jakby nie straszna. No ale przykład Węgier czy Słowacji pokazuje, że takie ślepe zapewnienia w tą miłość bratnią narodów sowieckich, no trochę tutaj dziwne skojarzenia może budzić, prawda?
Czy ta polska gospodarka jest po tych doświadczeniach, w zasadzie cały czas one trwają, bardziej odporne na takie kryzysy geopolityczne niż przed 2022 rokiem?
Jest takie porzekadło. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jeżeli przeżyliśmy wielki kryzys finansowy, potem przeżyliśmy właśnie COVID, adaptujemy się do tej wojny, która 3 dni miała trwać, przypomnę, trwa już 4 lata, końca nie widać i obawiam się, że ona szybko się jeszcze nie skończy, ale do czego zmierzam? No mamy takie, ekonomiści na to mówią, czarna łabędzie. Coś, co się wydarzy w dość nieoczekiwany sposób. Ja wiem, że można było to prognozować, że w końcu Rosjanie zrobią to inwazję na Ukrainę, ale dla gospodarki zawsze jest to szok i powiedzmy sobie, im tych szoków więcej, a ostatnio było ich sporo, do tego jeszcze dochodzi, to dla mnie to jest taki barometr właśnie tego zaadoptowania się do trudności, to co wyprawia prezydent Trump. Przecież te różne szoki związane z jego tamtym widzeniem pięknego świata i pięknych ustaw i pięknych cech, jak on to wszystko tym słowem beautiful określa, no okazuje się, że to też już nie takie straszne. Już nawet są szacunki, które pokazują, że w pewnym sensie to, że Trump coś namieszał w tej gospodarce, zaczyna właśnie tym innymi kanałami się na tyle racjonalizować i poprawiać, że te skutki nie są aż tak drastyczne, jakby się mogło wydawać. Więc ja myślę, że to nasycenie tymi właśnie czarnymi łabędziami i tymi no niekorzystnymi zdarzeniami ma swoje dobre strony. Owszem, globalizacji takiej, jaką znaliśmy, to już nie ma i nie będzie. Nie czarujmy się, że powrót do tego nastąpi. Ale myślę, że i gospodarki, i firmy się powoli uodporniają i w związku z tym jakby te kolejne szoki, które tutaj z tym się wiążą, już nie są tak dolegliwe.
Artur Chmaj, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, był gościem programu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.